Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na kontynuację rozmów z godziny 18.15, kiedy to w telewizji Trwam i w Radiu Maria gościliśmy panią Annę Milewską, ekonomistę, także kiedyś członka zarządu Telewizji Polskiej, a więc możemy śmiało do pani też Anny mówić, że jest panią prezes. Witamy serdecznie.
Ponownie. Witam, szczęść Boże, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
I rozpoczynamy drugą część rozmów. Temat: sytuacja ekonomiczna Polaków w świetle najnowszych faktów i danych. O tej sytuacji mówimy przy różnych okazjach, ale dzisiaj jest szansa i okazję, żeby bardzo tak szeroko, a nawet i dogłębnie przypatrzyć się tej sytuacji ekonomicznej. W pierwszej części była taka konstatacja, że nie jest wesoło. Rzeczywiście żyje się coraz gorzej polskim rodzinom, polskiemu społeczeństwu. Mówimy o kryzysie. I pytanie, czy rządzący są na tyle sprawni jako gospodarze, czy na tyle są sprawni jako ci, którzy mają w rękach władzę, że oceniają dobrze i trafnie sytuację, wyciągają wnioski, patrzą dalekosiężnie i mają jakieś lekarstwa na te zaistniałe problemy. Pytanie właśnie, jak teraz zachowa się rząd i premier, jeśli chodzi o sytuację w Unii Europejskiej, czy będzie potrafił jednym głosem mocnym powiedzieć, jakie Polska ma prawa, jakie Polska ma tutaj konkretne, słuszne roszczenia, jeśli chodzi o traktowanie w Unii Europejskiej, tak jak to na przykład powiedział pan premier Wielkiej Brytanii Cameron, który znów jest dla nas jakimś tutaj wzorem, i okazuje się, że premier obcego kraju, w sensie nie naszego, mówi coś, co nam ma pomóc i pomoże. Bardzo proszę pani prezes o słowo wstępu do tej części rozmów i potem na pewno będą ciekawe pytania od naszych słuchaczy, więc okazja do rozmowy się nadarza.
No tak, więc w zasadzie takie słowo wstępu to chwilę należałoby się cofnąć kilka lat do tyłu, a więc wtedy, kiedy świat obiegła informacja o kryzysie finansowym. Pamiętajmy, że kryzys finansowy i kryzys gospodarczy, z którym dzisiaj boryka się praktycznie cała Europa, przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych i rozpoczął się od kryzysu finansowego spowodowanego przez instytucje finansowe. Celowo nie wymieniam tutaj banków, ponieważ tę wielką bańkę nieruchomościową, która pękła w Stanach Zjednoczonych, i bańkę taką, powiedziałabym, na instrumentach czysto wirtualnych, rozpoczęły szeroko rozumiane instytucje finansowe w efekcie, ponieważ sektor finansowy to jest krwioobieg każdej gospodarki, a więc i krwioobieg gospodarki globalnej, gospodarki światowej, a więc instytucje finansowe, które bardzo dotkliwie zostały potraktowane przez los, nad którym ciężko pracowały same dla siebie, musiały spowodować zachwianie procesów gospodarczych, ponieważ brak dopływu gotówki do gospodarki, a z taką sytuacją mieliśmy miejsce przez kilka lat, musiał spowodować recesję gospodarczą, w sensie pewnego zmniejszenia dynamiki wzrostów gospodarczych poszczególnych gospodarek. No a więc Europa wzorem innych części świata, czyli Stanów Zjednoczonych, lata temu zaczęła radzić, jak radzić sobie z kryzysem. Różne były pomysły, poszczególne rządy w poszczególnych państwach podejmowały we własnym zakresie określone działania. Pamiętamy wpompowanie w gospodarkę niemiecką bardzo dużej ilości pieniędzy, podobnie postępowali Francuzi. Gdybyśmy dzisiaj zapytali, czy było to słuszne podejście, sądzę, że patrząc na to, że Niemcy na rok 2013 od swojego poziomu, bo to jest istotne, prognozują 1% wzrostu PKB, ale mówią równocześnie, że ten wzrost będzie spowodowany wzrostem płac realnych i wzrostem realnej konsumpcji, to mogę powiedzieć, że te kilka lat wpompowywania środków w gospodarkę, w inwestycje i w system również finansowy według mnie opłacał się Niemcom. Można dyskutować, czy pieniądz, który został do tej gospodarki wtłoczony, to 1% w 2013 roku wzrostu PKB niemieckiego to dużo czy mało, i na ten temat można się wspierać i zapewne będą się wszyscy ekonomiści wspierać, gdyby do takiej dyskusji doszło. Tym niemniej, jeżeli mówimy o tym, że w Niemczech jest realny wzrost płac realnych i że Niemcy chcą osiągnąć wzrost gospodarczy w 2013 roku poprzez wzrost konsumpcji, to uważam, że to jest sukces. I stoimy przed dosyć trudną zadaniem, a mianowicie kolejnym przygotowaniem się i wypracowaniem stanowiska, gdzie ma być miejsce Polski w kolejnym projekcie, a raczej w kontynuowaniu projektu mechanizmu stabilizacyjnego, jakim jest wspólny nadzór bankowy w Unii Europejskiej. I dwa słowa przypomnienia. Unia dysponuje jako instytucja bankiem centralnym, jest to Europejski Bank Centralny, i ten Europejski Bank Centralny ma pełnić funkcję nadzorcy bankowego w Europie. Ale Europejski Bank Centralny to jest tak naprawdę bank dla tych krajów Unii Europejskiej, które są w Unii Walutowej, bo zajmuje się między innymi wszystkimi sprawami związanymi z emisją pieniądza, zarządzaniem pieniądza w strefie euro, a więc z euro. Polska w strefie euro nie jest i nic nie wskazuje, żeby w ciągu 2013 czy nawet do 2015 roku w tej strefie euro się znalazła. Zatem należy zastanowić się i próbować znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka będzie rola Polski w tym nowym tworze, jakim będzie nadzór europejski nad bankami. I odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, ponieważ z jednej strony znajdujemy się w sytuacji, że w polskim systemie bankowym zdecydowana większość organizacji bankowych są to organizacje europejskie. Na terenie Polski głównie pracują i działają oddziały banków zagranicznych. One oczywiście mają status w Polsce banku, a nie oddziału banku, ale są to jak gdyby oddziały dużych organizacji, dużych banków zagranicznych. I będziemy mieć do czynienia, jak już będzie ten nadzór europejski, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że bank X, którego siedzibą i centrala jest w mieście europejskim, obojętnie w której stolicy europejskiej, Wiedniu, Paryżu, Berlinie czy Rzymie, czy w innym mieście europejskim, a tenże bank ma swój oddział, ale na jako status banku, czyli nie oddziału, ale banku, w Polsce. I rzeczą oczywistą jest i jak gdyby dla mnie niebudzącą wątpliwości, że centrala tego banku będzie z jednej strony oczywiście podlegała nadzorowi europejskiemu, ale z drugiej strony będzie respektowała wszystkie wytyczne nadzorcy europejskiego, bo ma siedzibę na terenie kraju, który należy do strefy euro. Natomiast siłą rzeczy, ponieważ oddział banku w Polsce jest podporządkowany centrali za granicą, w związku z tym bez względu według mnie na usytuowanie polskiego nadzoru i relacji do nadzoru europejskiego, bez względu na nasze zamierzenia czy na nasze chęci, będziemy moim zdaniem mieli słabszą pozycję, nie będąc, bo nie jesteśmy w strefie euro, a więc i również będziemy mieć słabszą pozycję, jeżeli chodzi o ten nadzór bankowy z racji struktury własnościowej systemu bankowego w Polsce.
No właśnie, pytanie, co na to rządzący, bo przejdźmy na podwórko bezpośredniej. Tutaj liczby są nieubłagane, cytuję, bo nie mam to w pamięci, przecież cytuję książkę pana Witolda Kierzuna, profesora bardzo znanego i tutaj doświadczonego, znamienitego, Patologia transformacji. Niesamowite zebrane dane i na stronie 355 czytamy takie zdanie. Rząd zamiast wprowadzenia reform wybrał drogę wzrostu zadłużenia. Nasz dług eksplodował i na koniec tego roku będzie o połowę wyższy niż przed 4 laty. Gdyby przyszedł następny kryzys, nie mielibyśmy już od kogo pożyczać. I tu są liczby. 2004 rok dług wynosił 505 miliardów złotych. 2011 850 miliardów na dzień, w którym była drukowana czy dana do druku książka. Jeśli jeszcze te dane, które podaje GUS, o których no, my mówimy, ale to są zatrważające, no, w wyniku ostatniej dekady w Polsce w skrajnym ubóstwie żyło ponad 200 tysięcy milionów ludzi, w tym 600 tysięcy dzieci. I tutaj według GUS-u istnieją 3 wskaźniki ubóstwa. Relatywny, a więc co ono oznacza? Określający minimum egzystencji wyznaczonej przez kwotę 466 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1257 czteroosobowym. Czy wreszcie ten, który nazywamy skrajny, to jest wyznacznikiem 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw polskich, czyli 655 zł na osobę i 50% z tego i 1795, 50% z tego jest tutaj datowane. No ale popatrzmy, to jest, jaki to jest procent? To jest prawie 18% no, ludności. W ten sposób 2,2 miliony ludzi dotyka to ubóstwo. A w tym także 600 tysięcy dzieci, no i to jest, też się to przelicza, że co piąte dziecko je w Polsce posiłek gorący. Ja to tak powtarzam z tamtej części programu, no bo to jest naprawdę no, zatrważające w kraju, w środku Europy. Jesteśmy ileś tam już kilkadziesiąt lat po wojnie, II wojnie światowej, 20 lat po transformacji ustrojowej. Okazuje się, że ta transformacja była patologiczna, ale czy ktoś, pani prezes, wyciąga tak naprawdę wnioski, czy są czytane jakieś wykazy, jakieś porównania, czy radzimy się takich konkretnych doradców, mówię tu o rządzących, którzy by wskazywali drogę wyjścia, nie tylko to, że kończy się 4 lata rządów i następne 4 musimy ciągnąć, jak to się mówi, czy jest tutaj jakiś kierunek dalekowzroczny ukazywany.
Znaczy ja nie wiem, czy jest jakiś kierunek dalekowzroczny, którym
wybieramy.
Ma ekipa rządowa, bo jeżeli takie rozwiązane jakieś, powiedziałabym, czy taką wizję posiada, to na razie jest ona chyba bardzo głęboko skrywana. Bo wracając jak gdyby do naszej pierwszej części rozmowy, takim miejscem, gdzie można było tą wizję jak gdyby przekazać, nie, oczywiście nie ujmując, żeby nie mówić o konkretach, no to było to tak zwane, to było miejsce w Sejmie, tak zwany czas tak zwanego drugiego expose. A w tym drugim expose trudno było doszukiwać się wizji. I to jest jak gdyby dla mnie zaskakujące, ponieważ nie chodzi o to, żeby ludzi straszyć, że czasy idą ciężkie, że będzie kryzys, bo w zasadzie te ciężkie czasy są już od przełomu 2007-2008, kiedy świat obiegła wiadomość o potężnym kryzysie finansowym. Więc już nie ma co ludzi straszyć, ponieważ ani obywatele nie wyciągną nagle jakichś potężnych oszczędności, które zostaną skierowane na konsumpcję, bo tych oszczędności po prostu zdecydowana większość społeczeństwa, jak mówią dane statystyczne, nie posiada. Więc nie można na to jak gdyby liczyć. A z drugiej strony poziom zadłużenia państwa, który w ciągu 4 lat wzrósł o naprawdę prawie podwójnie, to dzisiaj musimy się zastanowić w oparciu o jaką pracę, którą należy wykonać od dziś na przyszłość, będziemy te długi spłacać i z czego? No bo to nie jest tak, że długi jak są zaciągnięte, to będą, że tak powiem, sobie tylko siedziały gdzieś zaksięgowane, bo od tego długu będzie bardzo dużym obciążeniem rocznie dla budżetu, będą odsetki od tego zadłużenia i my je musimy co roku spłacać. Kolejny element jest taki, że część tego długu to jest część długu, która jest zaciągnięta w walucie. A więc jeżeli by dochodziło do rozchwiania w gospodarce światowej, co by się przekładało również na różnice kursowe, to ten dług będzie oczywiście rósł. On oczywiście może maleć poprzez to, że będzie się zmieniał kurs walutowy, bo to działa w dwie strony, ale liczba 800 miliardów naprawdę robi wrażenie i to takie niepokojące wrażenie. Bo musimy pamiętać, że ile wyrzeczeń kosztowało nas spłata długu, który był trochę mniejszy nawet, a zaciągnięty przez ekipę w latach 70. Natomiast trzeba również oddać to, że część tego długu zaciągniętego w ostatnich 4 latach została zaciągnięta na realizację inwestycji, szeroko rozumianych inwestycji infrastrukturalnych. Ponieważ wszyscy się byli zadowoleni, że z budżetu unijnego Polska dostaje środki na realizację inwestycji. Ale to nie jest tak, że Polska dostała 100% środków na realizację tej inwestycji. Polska musiała dołożyć swoją część, której nie miała. I w związku z powyższym zaciągane były zobowiązania na realizację inwestycji, powiedziałabym, takich publicznych. Ale musimy również popatrzeć, co się w ciągu tych ostatnich kilku lat wydarzyło w strukturze finansów publicznych. Parę lat temu na przykład utrzymanie nauczycieli w szkołach to były zadania budżetu centralnego, szeroko rozumianego budżetu państwa. Obecnie zdecydowaną część szkół utrzymują samorządy, a więc to z podatków naszych samorządów są utrzymywane szkoły. Oczywiście jest pewna dotacja celowa na utrzymywanie szkół, ale jednak ten ciężar utrzymania edukacji spoczywa na samorządach. Wiele dróg powstało również przy udziale pieniędzy samorządowych. Dzisiaj mówi się o tym, że będzie coraz większy udział samorządów w utrzymaniu służby zdrowia. Uważam, że jest to dobry kierunek, dlatego że lokalne społeczności zarządzają swoim majątkiem bardziej efektywnie. Osoby, które są wybierane do samorządu, to są osoby, które są znane z imienia i z nazwiska, niekoniecznie z gazet. To są często sąsiedzi, to są z sąsiedniej wsi, z sąsiedniego domu, a więc ludzie, którzy się znają. I to dosyć dobrze wpływa na sposób gospodarowania takim majątkiem wspólnym. I to dobrze, że idzie to w kierunku większej samorządności, ale jednocześnie należy oczekiwać od ekipy rządowej radykalnego programu oszczędnościowego w zakresie administracji rządowej. Bowiem kiedy wyjdziemy z kryzysu, co będzie służyło temu, żeby z tego kryzysu wychodzić dynamiczniej, oprócz oczywiście pieniędzy, które są zawsze potrzebne. Im większy kryzys, tym niestety większe zapotrzebowanie. A mianowicie należy pozwolić, aby Polacy mogli uwolnić swoją inwencję. A więc należy bezwzględnie i bez zbędnej zwłoki przystąpić do przeglądu wielu i likwidacji wielu niepotrzebnych przepisów i biurokracji. Uwolnić przedsiębiorczość Polaków. Nie krępować ich różnymi tak naprawdę nikomu niepotrzebnymi, chyba że tylko dla jakiegoś samozadowolenia administracji, różnymi przepisami. Należy przede wszystkim uprościć wiele procedur. Jakich procedur? Należy uprościć system podatkowy, który jest niejednoznaczny, niezrozumiały. Jest to system, który rodzi patologię. Dlaczego? Dlatego, że nadmiar tych przepisów fiskalnych, ich permanentne zmiany i interpretacje powodują, że przedsiębiorcy czują się niedobrze w tym systemie, że w każdej sytuacji może pojawić się fiskus, który będzie inaczej interpretował dany przepis niż przedsiębiorca. Krótko mówiąc, konieczne jest zrzucenie takiego gorsetu z przedsiębiorców polskich.
No właśnie, to wszystko jest tutaj do naprawy. Jestem też pod wrażeniem tej książki pana profesora Kierzuna. No to on właśnie mówi o tym, jak teraz, żeby załatwić jakąś sprawę, trzeba po prostu ile tych okienek odwiedzić. O, pamiętamy, jak była mowa, żeby wszystko w jednym okienku można było szybko załatwić, jeśli chodzi o na przykład założenie małej firmy, czy w ogóle załatwienie sprawy. I tutaj jeszcze taki mały cytat. Pan profesor obliczył, że sądownictwie charakteryzującym się niezwykłą długoterminowością teraz procesów sądowych, niejednokrotnie w skali wieloletniej, a nawet kilkunastoletniej, i tutaj średnie trwanie sporu gospodarczego to, panie prezes, 830 dni i 38 procedur. Drugi przykład, komunikacja kolejowa z pociągami nieraz wolniejszymi niż przed wojną. Jak zauważa pan profesor, w roku 2010 pociągi w Polsce spóźniły się o 5837 dni, to jest 140 100 godzin, i z tego ponad 355 tysięcy pociągów nie dłużej niż godzinę, a 4 tysiące dłużej niż 2 godziny. To są dane tutaj konkretne, czy chociażby budowanie autostrad. Mamy najdroższą obwodnicę świata w Warszawie, która kosztowała naprawdę miliony. Nie ma takiej ceny wszędzie indziej, taniej się po prostu budowało niż tutaj. Czy chociażby nawet ten już osławiony czy zniesławiony Stadion Narodowy, który no, nie potrafi ochronić grających przed deszczem. A więc to świadczy o tym, że Polska jest w kryzysie, ale nie tylko ekonomicznym, ale jakiejś takiej bezradności zarządzania. Nie mamy elit, które mogłyby umieć robić to, co do nich należy. Tak mi się wydaje, że po prostu stolarz powinien znać się na robieniu z drzewa, prawda? Okien, drzwi i stołu, prawda? Lekarz powinien być dobry w swoim, a urzędnik powinien wiedzieć, jak najlepiej wykonać swoją czynność i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że to jest tak, że, o czym ja mówiłam w tej naszej pierwszej części, że to jest już najwyższa pora wrócić jak gdyby do korzeni i ustalić priorytety. Odnoszę nieodparte wrażenie, że ogarnia nas chaos, a mianowicie i taka pewna akcyjność. Czyli jeżeli pojawi się program telewizyjny, że w którym to programie skrzywdzono dzieci, to przez kolejny tydzień wszystkie media będą się, łącznie z politykami, będą się gazety rozpisywały, a politycy rozgadywali, jakie to teraz będziemy tworzyć świetne warunki, żeby chronić polskie dzieci na przykład przed przemocą. Jeżeli pojawił się już ten osławiony deszcz podczas niedoszłego meczu pomiędzy Polską a Anglią, to przez kolejny tydzień politycy się łącznie z premierem polskiego rządu zwracali uwagę na to, a co takiego się stało i kto zawinił, że w czasie deszczu nie można było zasunąć tego dachu. Do czego zmierzam? To świadczy o, według mnie, o kompletnym chaosie, ponieważ wygląda na to, że w ogóle nie ma, nie to, że nie działają żadne procedury, ale po prostu tych procedur nie ma. Świat zwykle jest czymś uporządkowanym. Można dyskutować, czy bardziej, czy mniej, ale jest to pewna uporządkowana całość, której poszczególne elementy muszą ze sobą współgrać i następować w określonej kolejności jeden pod drugim. A ja odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z kompletnym chaosem, bowiem ZUS, olbrzymia dziura w ZUS-ie, musimy podnieść wiek emerytalny, ponieważ żyjemy za długo, za mało dzieci nam się rodzi, one się kształcą nie w tych kategoriach jak trzeba, więc w Polsce dla nich nie ma pracy, będą wyjeżdżały za granicę, będzie powiększała się dziura, jeżeli chodzi o wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych. W związku z tym tłuczona była dyskusja, w cudzysłowie dyskusja, a mianowicie media tłukły, że będzie podniesiony wiek emerytalny, podniesiono wiek emerytalny o 2 lata i w zasadzie po przegłosowaniu stosownego dokumentu i pod podpisaniu tej ustawy przez prezydenta, temat umarł. Nikt dzisiaj nie porusza tematu. Ja wiem, że to jeszcze bardzo krótki okres czasu upłynął, ale zwracam Państwa uwagę, słuchaczy. Mamy podniesiony wiek emerytalny i założenia na przyszły rok przyjęte przez rząd w planie gospodarczym bezrobocia 13%. Na przyszły rok 13%. Więc teraz moje pytanie jest następujące. Czy podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata, oczywiście sukcesywnie, to nie jest tak, że od przyszłego roku każdy będzie pracował, czy od tego roku 2 lata dłużej, ale sukcesywnie, czy w roku 2013 59-letniej kobiecie będzie łatwiej znaleźć pracę niż w roku 2011, czy może będzie trudniej? Czy w przypadku, kiedy pracodawca będzie podejmował decyzję o redukcji zatrudnienia z różnych względów, będzie łatwiej podejmował tą decyzję w momencie, kiedy ma do czynienia z 50 plus pracownikiem, czy może będzie 30 i 40 latków kwalifikował do redukcji, oczywiście w sytuacji, kiedy i tak musi dokonać decyzji o redukcji. Krótko mówiąc, po przyjęciu ustawy, po przewaleniu się masy różnych komentarzy przed przyjęciem ustawy, po jej przyjęciu i w kontekście bezrobocia, nikt nie analizuje tych skutków wejścia w życie w tej ustawy i nikt teraz dzisiaj się nie zastanawia, na ile dziura w ZUS-ie została albo zostanie zasypana w jakiejś części, czy wręcz przeciwnie, ze względu na kryzys gospodarczy i redukcję zatrudnienia, wpływy do ZUS-u będą niższe. To też świadczy o pewnym chaosie, braku ciągłości i braku monitorowania decyzji. Tak jakby te decyzje były podejmowane w takiej, nie wiem, w próżni i nikogo one nie dotyczyły. Tak jakby, no dobrze, jak się okaże, że w tym ZUS-ie to nadal tych pieniędzy brakuje, no to może teraz podejmiemy decyzję, że będziemy pracować do, nie do 67, a na przykład do, nie wiem, 72 roku życia. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest to, o czym pisze pan profesor Kierzun, a mianowicie, że i taki inny przykład, jeżeli chodzi o stan infrastruktury, ale nie tej infrastruktury technicznej, czyli taboru kolejowego i torów. No wiemy, że one się powoli będą budować, ale przyjmijmy, powiedzmy o tych spóźnieniach pociągów. Ja powiem w ten sposób. Pociągi się kiedyś spóźniały, dzisiaj pewnie się będą spóźniały, ale powinno mieć to swoje uzasadnienie. Natomiast myślę, że to, że się pociągi spóźniają, nie można ciągle zwalać na to, że mamy kiepską infrastrukturę techniczną kolejową, ale to jest również chaos, z którego ta kolej jeszcze się chyba nie wyłoniła. Może się kiedyś wyłoni.
Rozdrobnienie, które tylko szkodzi. No, Światowe Forum Gospodarcze daje nam, przepraszam, tak wetknę, 75. miejsce na 138 państw, ale tylko tyle, że wygrywamy z takimi krajami jak Bangladesz i Angola. Z całym szacunkiem dla tych krajów, ale jesteśmy przecież krajem europejskim, czy chociażby w Polskie Drogi daje nam 125. miejsce na świecie. Na 138 państw przed nami jest 125.
Statystyki nie są dla nas jak gdyby budujące i nie mamy się za bardzo czym
chwalić,
jeżeli popatrzymy jak gdyby na tą skalę wszystkich państw, nie tyle w regionie, ile na świecie.
W świecie badanych, tak.
I te dane są nieubłagane, taka jest statystyka, fakty nie kłamią, liczby też nie. Nie ma się czym cieszyć, tyle tylko, że dla mnie to świadczy jeszcze po raz jak gdyby dobitniej, że nie ma, ja nie mówię o wizji, bo od wizji to trzeba powiedzieć, że dobrze wymagamy wizji od kogoś naprawdę specjalnego. Ale ja że oczekuję od każdej ekipy, która najpierw szła po władzę, potem ją otrzymała i ją sprawuje, ja żądam planu działania. Spójnego, konsekwentnego, zrozumiałego i takiego, który mi określi cele, które w wyniku tego planu zostaną zrealizowane. Zakładam, że te cele to nie mogą być cele, które sobie postawi pan minister jeden i drugi, bo tak mu się wydaje, tylko to muszą być cele, które należy zrealizować, bo tak chcą jego wyborcy. Tak zdecydowali w demokratycznych wyborach. A czego ludzie w Polsce oczekują? Oczekują mądrych i przyjaznych warunków gospodarowania, czyli prowadzenia działalności gospodarczej. Oczekują przyjaznego i rozsądnego fiskusa. Oczekują administracji, która będzie działała na rzecz przedsiębiorców i ludzi. Obywatele, osoby fizyczne oczekują prawidłowej, przyjaznej i dobrej służby zdrowia. Oczekują tego, żeby ich dzieci i wnuki mogły zdobywać wykształcenie w przyjaznych klasach, uczone przez przyjaznych i mądrych nauczycieli, którzy nie tylko uczą, ale również i wychowują. I oczekują tego, żeby mogli spokojnie żyć we własnym kraju. Już mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, jak to jest możliwe. I ja oczekuję również przedstawienia, żeby ktoś sukcesywnie przedstawiał mi ten plan, który będzie korygowany w jedną albo w drugą stronę, w zależności od warunków otoczenia, bo one się zawsze zmieniają i trzeba to korygować. Ale tak naprawdę nie wymagam dużo. Chciałabym tylko, żeby ktoś mi powiedział, mamy taki plan. Wizja to już za duże. Nie jestem taka, nie oczekuję aż tak dużo, ale oczekuję przynajmniej planu. Planu działania. Ale żeby zbudować plan działania, no to trzeba znać procesy. A jak się nie zna procesów, to i się planu nie zbuduje.
Czyli bardzo są takie fundamentalne, ale podstawowe, proste recepty, tylko trzeba je chcieć zrealizować i posłuchać czasem mądrzejszych. Na tym polega wielkość polityka, że nie musi się na wszystkim znać, ale powinien mieć dobry sztab wokół siebie. No ale jak się ma jednego człowieka, który mu kreuje, prawda, wizję przyszłości według jakiegoś wzorca, który gdzieś nabył albo nie nabył, bo żył ileś tam lat za granicą, poza kontekstem polskim, to też bardzo trudno jest o jakąś taką wypośrodkowaną opinię, prawda?
Ale to też jest, tak naprawdę to trzeba też wrócić do tego i pozwolić zadawać pytania, że zdobywa się, jeśli się zdobywa władzę dla samej tej władzy, no to trudno jest to nazwać, że tak powiem, działaniem w imię demokracji. Natomiast partie i grupy społeczne, bo to czasem są ruchy społeczne, zdobywają władzę po to, żeby dzierżąc narzędzia władcze, zmieniać życie, ale w sensie pozytywnym, całych narodów i społeczeństw. I każdy, kto idzie po władzę i potem ją osiąga, powinien sobie codziennie rano albo ze 3 razy dziennie do lustra zadawać i odpowiadać na pytanie, po co mnie ta władza jest potrzebna. Czy ona mi jest potrzebna po to, żebym się lepiej czuł, żebym nie musiał kupować prywatnego samochodu, tylko korzystać z państwowych limuzyn, żebym tylko i wyłącznie dostawał pensję, ale cały szereg różnych potrzeb będą zaspokajane przez budżetu państwa jako, powiedzmy, przynależne mi do sprawowanej funkcji. I wydaje mi się, że wtedy będziemy mogli powiedzieć, że weszliśmy na dobrą ścieżkę rozwoju, jeżeli władza wybrana w demokratycznych wyborach będzie chciała najpierw przedstawić, a potem zrealizować plan, którego celem będzie poprawa bytu społecznego. Ale nie da się też powiedzieć w ten sposób, że jak my wygramy wybory, jakaś, nie wiem, ruch społeczny albo partia polityczna, to będzie w Polsce wszystko. Świetna służba zdrowia, edukacja, będą drogi, będą koleje, będą niskie ceny, tanie paliwo i w ogóle będzie kraj miodem i mlekiem płynący, bo tego się zrobić nie da. Z budżetem państwa jest jak z budżetem domowym. Jak się ma określony zasób pieniądza, to trzeba sobie postawić najpierw cele, które są najważniejsze, a które sobie zrealizujemy, jak może zostanie coś nam w tym portfelu. Czyli trzeba określić priorytety, trzeba społeczeństwu zaproponować te priorytety, przekonać społeczeństwo, że one są słuszne, albo posłuchać społeczeństwa i dokonać korekty w propozycjach, które będzie składał na przykład rząd.
To już pora, pani prezes, byśmy posłuchali naszych słuchaczy, którzy chętnie pewnie porozmawiają, zadadzą pytania, czy podzielą się swoją myślą, refleksją. Zapraszamy. Sytuacja ekonomiczna Polaków w świetle najnowszych faktów i danych. Naszym gościem jest ekonomista pani Anna Milewska. Czekamy na telefony 655 23 50... 655 23 56 dla zagranicy 655 23 33 655 23 66 kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA i Kanady dokładamy 011.
W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal.
No właśnie, pani prezes, gdzie się podziały nasze podatki? Śpiewają tutaj bracia Golcowie, że odjechały gdzieś pociągiem widmo. Czy tak się stało?
No na to wygląda, że tak się stało. No bo jeżeli mamy wzrost długu o ponad 400 miliardów złotych, jeżeli przez całe te 4 lata przecież były wpływy do budżetu, no to autostrady mamy nieskończone. Kolej w zasadzie nietknięta, jeśli chodzi o modernizację, więc te inwestycje, że tak powiem, główne nie zostały zrealizowane. W ZUS-ie jest dziura, w NFZ-cie jest dziura. No to nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
To te podatki tak uciekają. Bardzo proszę, mamy telefon pierwszy, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Krakowa. Witam. Proszę pani, a dlaczego w moim ukochanym Radiu Maria, również w państwa programie, nie biorą państwo pod uwagę w ogóle nowej prawicy, czyli zrobienie systemu taki, jaki był 100 lat temu, który przecież się sprawdził. Przecież socjalizm jest na tyle ustrojem, który sam naprawia błędy, stworzone zresztą przez siebie, to powiedział bodajże Kisielewski. No, to wszystko, nie chcę już zabierać czasu. Prosiłbym tylko o delikatny komentarz w ogóle programu gospodarczego nowej prawicy.
Dziękuję panie Michale, przy czym mamy taką trudność, że ja też nie jestem reprezentantem Nowej Prawicy, a pani prezes też się orientuje, że nie jest.
Nie.
Nie znamy tego programu. Być może jest dobry, czy ma dobre niektóre rozwiązania, ale dzisiaj mówimy bardziej jednak ogólnie, prawda? Nazywamy problemy tak niezależnie, czy to z punktu widzenia, prawda, Nowej Prawicy, PiS-u, czy w ogóle. Patrzymy, jak się żyje Polakom, bo to jest, prawda, tutaj istotne w tym momencie. Stan polskiej gospodarki. Natomiast pewne, że kluczem są konkretne rozwiązania, które mówią ugrupowania, chociażby opozycyjne, bo zawsze jest tak, że opozycja nakreśla program, który mówi, dajcie nam szansę, my będziemy go realizować. Widzimy, że są pewne tutaj posunięcia, chociaż media je tak dosyć skrzętnie przedstawiają. To jest ciekawe, bo zawsze media, przynajmniej komercyjne, służyły, prawda, opozycji, żeby była ta przeciwwaga. A tu jednak widzimy, że no, wszyscy jeszcze trąbią o sukcesach rządu, który obecnie sprawuje władzę. Ale to tak na marginesie.
Ja sobie myślę w ten sposób, że na dzień dzisiejszy, jeśli popatrzymy nawet na sposób prowadzenia rozmów, debat, czy nawet szczytów Unii Europejskiej. Unia Europejska została w dużej mierze już skonsolidowana tylko i wyłącznie dlatego, że poszczególne rządy w poszczególnych krajach potrafiły rozmawiać nie tylko ze swoimi przeciwnikami politycznymi, opozycją w kraju, ale potrafiły porozumieć się z rządami innych państw. I zwracam uwagę naszych słuchaczy, że na przestrzeni lat i okresu, od momentu jak gdyby powstania pierwszego zalążka obecnej Unii Europejskiej do teraz, bardzo często przy jednym stole siadali liberałowie z kraju X z bardzo zapiekłymi konserwatystami z kraju Y, często z opcjami politycznymi i z przekonaniami daleko różniącymi się w poszczególnych, że tak powiem, krajach. I dlaczego ta Unia się jeszcze trzyma? Dlatego, że te rządy potrafiły ze sobą rozmawiać i się porozumieć. I patrząc nawet z perspektywy dzisiejszej na Unię, bo przecież my wszyscy się szczycimy tym i rząd się szczyci tym, że wypracowuje ciągle i to miejsce Polski w Unii jest podobno bardzo mocne, ale ja bym chciała, żeby popatrzyli i nauczyli się i przejęli to, co widać gołym okiem, żeby nauczyli się po prostu rozmawiać nie tylko ze sobą, ale i z opozycją. Dlatego, że to nie jest tak, że ekipa rządowa ma panaceum na mądrość, bo gdyby tak było, to by sprawowała te rządy ciągle, 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 ale gdyby sprawowała rządy ciągle, 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 to myśmy wiedzieli już, do czego doszliśmy. Krótko mówiąc, najpierw trzeba zacząć rozmawiać, ale żeby rozmawiać, trzeba wejrzeć w siebie i mieć naprawdę trochę pokory. Bez pokory się nie da.
No i też tak, jeżeli mogę, taką dygresję. Pamiętam, kiedy były te spotkania unijne, pewno, że tam chodziło wtedy już o te konkrety, ale kiedy pojechał prezydent, był premier, wtedy był premier Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Świętej Lech Kaczyński, to nawet jakoś taka, był taki moment takiej pewnej dumy, że patrzcie, oni tam się jakoś ich słychać. Potem za to pan prezydent przez inne media europejskie tam oberwał, była cała kampania taka trochę wyśmiewczo, ale co było? Był konkret. On tam się bił o polskie sprawy. Nawet to, że tą całą noc debatowano i w końcu tam, jakby powiedzieć, przez zmęczenie pewne ustępstwa nastąpiły. Ale no, to tak jakoś się, myślę, jako człowiek, jako Polak, jako patriota, tutaj serce mocniej biło. A teraz no, widzę, nie wiem, tylko jest jakieś piękne przyjęcie. Jeden, drugi ściska, klepie pod tym ten kurz z tej marynarki, prawda, gdzieś jest szczepywany. Brakuje mi takiego głosu. Ja nie słyszałem przez ostatnie miesiące czy lata, żeby było, że Polska się przy czymś upierała, że Polska postawiła jakiś warunek. Albo mamy taką słabą pozycję, jesteśmy już tak naprawdę ze wszystkich stron już osłabieni, że nikt nas nie traktuje mocno, albo po prostu już tak rządzący są w takiej pozycji półzgiętej. Nie wiem, pamiętam, myślę, że pani prezes pamięta
tak, no ja pamiętam
te debaty i te spotkania europejskie.
Ale ja patrzę na to, że przecież Unia Europejska to jest nie tylko, ja podkreślałam w swojej poprzedniej wypowiedzi tą umiejętność porozumiewania się pomiędzy osobami, ludźmi różnych poglądów, reprezentantami różnych opcji politycznych z różnych krajów, ale z drugiej, i to jest naprawdę duża wartość Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jest to po prostu twarda walka o interesy narodowe. No nie mielibyśmy, że tak powiem, przerywanych szczytów czy przekładanych szczytów na szczeblu Unii Europejskiej, gdyby nie chodziło o interesy narodowe. Weźmy pod uwagę chociażby ostatni ten szczyt z tygodnia, który nam się już kończy, a mianowicie z uwagi na to, jak donoszą wszystkie publikatory, na wybory w Niemczech nie doszło do kolejnego kroku w zakresie nadzoru bankowego, określono tylko ramy prawne, no bo mamy wybory w Niemczech i nie byłoby dobre, żeby kanclerz Niemiec stanęła przed swoimi wyborcami, przed wyborami, powiedziała: słuchajcie, ale jeszcze trochę musimy wyłożyć na, nie wiem, Włochów, Greków, na poszczególne państwa europejskie. Więc to jest twarda gra interesów. I to jest kolejny element. Natomiast to, czy słychać, ja powiem tak, ja nawet nie chciałabym i niepotrzebne by mi było słuchanie, czy ktoś mówi mocno, czy ktoś mówi słabo, byleby był skuteczny. Nie chodzi o tembr głosu, nie chodzi o to, ile
słów na minutę,
słów zostanie wylanych przez dziennikarzy, ile tych słów zostanie napisanych. Jeżeli w mojej ocenie jako obywatela moje interesy, czyli mojego kraju, zostaną, że tak powiem, ja je ocenię, że one zostały należycie zabezpieczone. Ale żeby to realizować, to niestety nie można mieć kompleksów. Ale nie kompleksów, bo ja się w swojego kraju nie wstydzę. I często się pojawia, że pojawiają się takie sformułowania u różnych przedstawicieli organizacji państwowych, że my Polacy nie musimy mieć kompleksów. My, Polska, nie musimy mieć kompleksów. Ja nie mam kompleksów. Ja nie sądzę, żeby nasi radiosłuchacze i ojciec prowadzący też miał kompleksy. Natomiast ważne jest to, żeby osoby, które prowadzą rozmowy i negocjacje, nie miały kompleksów. Ale ja nie wierzę, że mają mieć kompleksy tylko i wyłącznie wobec, nie wiem, swoich własnych rozmówców. Nie mogą mieć kompleksu wiedzy, nie mogą mieć kompleksu znajomości materii, w której, że tak powiem, się poruszają. Czyli podsumowując, jeżeli obywatele będą uznawali, że rząd prowadząc rozmowy za granicą jest skuteczny i dba o ich interes, to nikt nie będzie, że tak powiem, miał pretensji, że w 15 artykułach i w 14 komentarzach telewizyjnych nie zostali wymienieni, bo dla nas wystarczy, że Polacy dobrze zabezpieczyli swój interes. I nam to, prawda, wystarczy, jeśli będziemy mogli się przekonać. Ja myślę, że świętej pamięci pan prezydent Kaczyński nie miał kompleksów. Oprócz tego, że był patriotą i przyzwoitym człowiekiem, nie miał kompleksów.
Mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Tak, szczęść Boże, mówi Ziutek z Wielkopolski.
Witamy panie Józefie.
Ja się włączyłem nie od samego początku, ale ten moment, jak witam również szanowną panią i ojca prowadzącego,
tak jest,
gdzie pani mówiła o co obywatele oczekują od określonych, powiedzmy, no władz, instytucji rządowych czy państwowych. Wymieniła również tam Izbę Skarbową, Urząd Skarbowy, prawda, i tak dalej. Ale tak w tych wszystkich sprawach, jak tak wszyscy naukowcy czy inni mówią, to uciekają od jednego też tematu, który rzeczywiście coraz gorzej funkcjonuje w naszym kraju, coraz skutki ich, że tak powiem, podejmowania decyzji w postaci określonych wyroków po prostu wspierają oszustów, wspierają różnego rodzaju wyłudzaczy, mataczy, mam na myśli sądownictwo. Tak sądownictwo sądów rejonowych, jak i okręgowych. Bo z tym akurat mam do czynienia i są konkretne przypadki i przykłady, że na zasadzie takiej nie, bo nie. Ja jestem osobnik o określonym przygotowaniu, prawda, merytorycznym, może nie prawniczym, ale w innych dziedzinach, ale jednocześnie jak większość z nas wie, co jest białe, co jest czarne, czy oszukał, czy wyłudził, czy nie. A sąd zakłada klapki na oczy, tak jak koń ma, prawda? I pomimo, że sprawa dotyczy na przykład oszustwa wielu, mogę powiedzieć, rolników, prawda, to rozpatruje się tylko ten jeden przypadek tegoż akurat, co nawet w jego przypadku oskarża prokuratura, a sądy uniewinniają. No przecież to się nóż otwiera w kieszeni, prawda, w tym przedmiocie. A takie osobniki nadal funkcjonują, nadal mogą prowadzić działalność gospodarczą i dalej oszukiwać, wyłudzać, prawda, i tak dalej. Szczególnie tą najbiedniejszą, moim zdaniem, grupę społeczną, jakim są polscy rolnicy. I ja nie boję się to nazywać, że te wyroki jakby, że to są, no po prostu jakby święte krowy wydawały. No przecież to jest nie do przyjęcia. Wiele rzeczy jest tak oczywistych, że by trzeba było aż się, ja takie wnioski będę składał do poszczególnych sądów, prawda, tam gdzie mam różne swoje sprawy, że po prostu panie sędziny trochę się poduczyły, prawda, ekonomiki, gospodarstw rolnych, są określone instytuty i tak dalej, a nie na zasadzie tkwią w jakichś tam z książek, prawda, co to jest, jak to się jest w gospodarce indywidualnej, rolniczej, jakie zyski i tak dalej. Przecież to wywołuje u mnie śmiech. Uważam, że trzeba jednak dalej głośno mówić na temat sądownictwa, bo to są klany, nawet bym powiedział, prawda, przez te swoje różne krajowe tam związki i tak dalej, oni są po prostu ponad w ogóle prawem. Nie ma mowy o tym, żeby nie komentować wyroków czy innych rzeczy. Po prostu, no niestety, trzeba wytłumaczyć wreszcie, że tam też się mylą. I to są reperkusje bardzo, prawda, straszne. No a już tak dodatkowo, proszę mnie tylko dobrze zrozumieć, to nie jest złośliwość, szczególnie, żeby pani nawet nie poczuła się urażona czy tego. Procent, ja to tak nazywam, przepraszam za to określenie, a użyję bardziej wyrazu właściwego, ukobiecenia sądów jest chyba 90% w Polsce.
No i teraz tutaj ruchy feministyczne.
Proszę?
Ruchy feministyczne mogą pana za uszy
ale
zacząć
to jest tak delikatnie. No i niestety to się przekłada jednak na te postępowania i tak dalej. To ja mam, mógłbym więcej mówić,
tak, ale
to
mamy następne telefony. Tak jest.
Ale ta tematyka sądownictwa, ona jest w naszym kraju okropna, fatalna i po prostu zresztą wiele ostatnich przykładów to takich, co media nagłośniły, a są wiele drobniejszych czy innych, gdzie jest po prostu autentyczny, że tak powiem, dyktat. Nie, bez wnikania. Nie, bo nie i koniec. Będzie tak albo będzie tak, nie? Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy panu za głos, chociaż do końca ja też nie jestem specjalistą od sądów. Nie wiem, czy aż takie są procenty problemów, no ale być może pan jest tutaj badaczem dogłębnym. Bardzo proszę, pani prezes.
Pan poruszył tutaj bardzo istotną kwestię, a mianowicie kwestię kolejnej władzy w naszym kraju, czyli władzy sądowniczej. I faktem narzekamy na to, że jest postępowania trwają bardzo długo, że procesy ciągną się latami, zarówno procesy cywilne, jak i procesy gospodarcze. Również dotyczy to decyzji administracyjnych, czyli sądów administracyjnych. A ja zadaję sobie i innym pytanie, gdzie jest tego przyczyna? Czy dlatego, że jesteśmy narodem kłótliwym i dlatego jesteśmy głównie w sądach cywilnych, bo się kłócimy? Czy jesteśmy narodem nierespektującym przepisów i państwo ciągle nas musi karać sądownie i udowadniać nam, że ma rację? Czy może jest zupełnie inaczej, a mianowicie system jest niewydolny, ale nie tyle system sądowniczy, bo my się przyzwyczailiśmy już właśnie do tego, że jak to, co ja mówiłam, jak coś nie działa, to mówimy, okej, skoro coś nie działa w sądach, to znaczy, że ta część naszego państwa jest, nie wiem, źle zarządzana, niekompetentna, źle administrowana. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na, według mnie, takie najbardziej proste źródła, które powodują, że ten nasz system sądowniczy dla nas, dla obywateli wydaje się, znaczy oceniany jest jako kompletnie niewydolny, a z tego, co nawet powiedział tutaj pan, w jakiejś mierze niekompetentny. Jeżeli chodzi na przykład o tę część, która jest związana z prawem administracyjnym, czyli ze wszelkiego rodzaju decyzjami administracyjnymi, to uważam, że gdyby doszło do naprawy prawa, czyli prawo byłoby w dużej mierze jednoznaczne, a urzędnicy, którzy otrzymują kompetencje, chcieliby podejmować decyzje i mieli ku temu przesłanki, a nie wolną interpretację, gdyby prawo było bardziej przyjazne dla obywatela, ale w swojej jednoznaczności chociażby, natychmiast by się skróciły kolejki w sądach administracyjnych. Ja oceniam, że w Polsce mamy mocno rozbudowaną administrację, czytaj biurokrację, która, jak się czyta przepisy, to wydawałoby się, że ma jakieś kompetencje, ale odnoszę wrażenia, że w części administracyjnej nikt nie jest zainteresowany podejmowaniem decyzji, ponieważ prawo jest niejednoznaczne i nikt nie chce ryzykować. W związku z tym najpierw trzeba, a to naprawdę nie jest jakaś według mnie wielka filozofia, żeby popatrzeć i sukcesywnie doprowadzać do ujednolicenia i żeby przepis był jednoznaczny i zrozumiały dla obywatela. Trzeba dawać kompetencje, oczekiwać odpowiedzialności i wymagać. I w tym momencie, jeżeli prawo będzie z jednej strony jednoznaczne, a z drugiej strony będziemy mieć kompetentnych i odpowiedzialnych urzędników, myślę, że w znacznym stopniu byśmy zredukowali sądy administracyjne. Jeśli chodzi o sądy gospodarcze, sytuacja jest podobna. To również wynika, że tak powiem, w jakiejś części z zawiłości problemu, bo są takie, ale jest cała część procesów gospodarczych, które są procesami prostymi. Jeżeli mogliśmy wprowadzić kiedyś sądy 24-godzinne karne, ja nie widzę powodu, dla którego nie można wprowadzić bardzo, powiedziałabym, ale skróconego, ale oczywiście kompetentnej procedury, jeżeli chodzi o dochodzenie wierzytelności między przedsiębiorstwami. No jeżeli jeden przedsiębiorca nie zapłaci drugiemu, to żeby ten drugi mógł odzyskać pieniądze, to musi iść do sądu i wtedy, że tak powiem, odzyskiwanie tych należności to jest często ponad rok. A jak jeszcze drugi będzie przedsiębiorstwa, które jest nieuczciwe i napisze sprzeciw i rozpocznie się proces cywilny, to będzie się to toczyło i 3 lata. I to są takie, że tak powiem, elementy. Myślę, że to jest, wracając do tego, jak zwykle wracam do wszystkiego, a więc do procedur, do opisu procesów i do chęci tego, żeby uprościć to prawo. Ale dlaczego ktoś się zapyta tak, no dobrze, no ale dlaczego nikt się tym nie zajmie? Dlaczego nikt nie chce tego wszystkiego uprościć? Ja nie znam na ten temat odpowiedzi, mogę tylko, że tak powiem, wysnuwać swoje wnioski własne, no bo jeżeli się uprości na przykład zdecydowaną większość przepisów i one będą jednoznaczne i czytelne, to może się okazać, że zatrudnienie w szeroko rozumianej administracji trzeba będzie zredukować na przykład, nie wiem, o 30%.
Thank you.
I rozmawiamy nadal z naszymi słuchaczami. Naszym gościem jest pani Anna Milewska, ekonomista. Sytuacja ekonomiczna Polaków w świetle najnowszych faktów i danych, które możemy czytać, obserwować, słyszeć. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony, ja tutaj zamiast męża, bo mąż odebrał.
I kłaniamy
mój
się.
Maria z Poznania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, bardzo serdecznie witam panią z naszej poprzedniej publicznej telewizji zarządu, a także ojca Janusza. Bardzo smutno mi się zrobiło, słuchając pierwszej części jeszcze telewizyjnej, audycji w Radiu Maria słuchałam, bo nie miałam dostępu do telewizji w tym momencie. I na temat tego, że prawica nie chce wygrać wyborów. Dlatego, że po prostu nie chodzi, nie mówi, nie rozmawia, nie prowadzi dyskusji i nie przedstawia swojego szczegółowego programu. To z tym się zupełnie jakoś tak bardzo przykro nam się zrobiło, dlatego że mamy bardzo dobry przekaz z telewizji, z Radia Maria, z telewizji Trwam. W krótkich wiadomościach czasami jako goście programu. Jeżdżą po Polsce z PiS-u posłowie. 50 nowych posłów, w tym kilkunastu profesorów wysokiej klasy, specjalistów, ekonomistów, prawników. Jeżdżą, tłumaczą. Nawet w Poznaniu, który jest bardzo smutny we wszystkich wyborach prawicowych, w granicach 20-17%, i tak jest przez 23 lata zresztą, głosują na prawicę, ale mimo wszystko raz, dwa razy w tygodniu mamy spotkania. A to jest po prostu kilka ośrodków ruchów, ruch pamięci, czy tam Lecha Kaczyńskiego, na przykład w Poznaniu, Akademicki Klub imienia Lecha Kaczyńskiego, niesamowita praca, ciągłe sympozja, ciągłe spotkania z mieszkańcami, z ludźmi zainteresowanymi, wszystkich was i wszystkich specjalizacji z różnych środowisk, spotkania obecnie i nie tylko. Przez całe 5 lat program przedstawiamy na konferencjach. To nie są parakonferencje, to są normalne konferencje ze specjalistami. Ostatnio również dała publiczna telewizja 3 godziny. No, oczywiście ich podejście do tego mogło być inne. Chcieli może jakiegoś blamażu. No nie udało się, bo był świetny. To była naprawdę dobra dyskusja z różnych dziedzin ekonomicznych dotyczących programu aktualnego Prawa i Sprawiedliwości. Trudno powiedzieć, żeby nie było pracy w terenie. Jest praca.
Ale pani Mario, bo może żeśmy się trochę nie zrozumieli. Myśmy nie mówili jak takiej tezy, że opozycja nie chce wygrać, tylko pytaliśmy się, czy chce wygrać, czy chce przejąć władzę.
Ojcze Januszu, ojciec się zapytał pani.
No pytałem
czy
właśnie.
Czy opozycja chce wygrać wybory? I pani odpowiedziała kategorycznie. Nie, opozycja nie chce, bo nie tłumaczy ludziom, dlaczego rząd jest niedobry, a dlaczego my mamy inny program. Właśnie to się dzieje cały czas.
Bardzo dobrze, że są takie miejsca.
I to się, no nie, widocznie. No Poznań to jest słaby, ale to jest w całej Polsce, jest cały w tej chwili.
Nie, tylko my mówimy, wie pani, bo same spotkania to jeszcze nie załatwiają sprawy, tylko czy tak ogólnie, globalnie, szeroko, czy po prostu no, czyni konkretne kroki, żeby jednak tę władzę mieć, zdobyć, przekonać większość
Polaków. Globalnie, szeroko to są środki przekazu. Niewielki jest dostęp do środków przekazu, ale jest. Mhm. I dzięki, przecież ja to wiem wszystko tylko wyłącznie, bo prawie nie oglądamy telewizji, czasami tylko dziennik, żeby porównać z dziennikiem Radia Maria i telewizji Trwam, o którą walczymy. Jeździmy na nasze spotkania, gdzie się tylko da, nawet pod Poznaniem, czy gdziekolwiek jest marsz, my jesteśmy. I jest nas, owszem, no nie tyle jak w innych dobrych ośrodkach bardziej jakby nastawionych na nasze spojrzenie na rzeczywistość.
Ale jak na Poznań, to nie jest źle, prawda?
Jak na Poznań, no to tak. Ja też podziwiam, ale dużo robią naukowcy właśnie, których jest 250 naukowców zrzeszonych, którzy często
tak
też...
Tak jest, no sławne AKO, pan Stanisław Mikołajczak,
AKO
profesor.
AKO właśnie, Akademicki Klub
tak.
Lecha
obywatelski,
Kaczyńskiego.
Obywatelski. Tak, obywatelski. Pięknie. Pani Mariu, tak. Tu już oddajemy głos naszemu gościowi, dobrze? Żeby sprecyzował
dlatego
jeszcze.
Było mi bardzo przykro, aha. Że jakoś tak to wyszło.
No ale to no, gość ma prawo też do mówienia swojego zdania.
A gość ma prawo, no oczywiście, bo gość widzi to tak, jak to widzi, prawda? No.
Każdy chce mieć rację i stąd mamy demokrację, ktoś tak powiedział.
Oczywiście, no oczywiście tak powinno być zresztą, że trzeba krytycznie podejść do różnych rzeczy, żeby jeszcze bardziej zdopingować ludzi do działania.
Tak jest. Pani Mario, dziękujemy i życzymy dalszego działania.
Dziękujemy bardzo, dziękuję i
pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść
i wszystkiego
Boże.
Najlepszego dla wszystkich i będziemy... wspierać w dalszym ciągu Radio Maria.
Dziękujemy nawzajem. Pozdrawiamy małżonka, który jest obok pani. Z panem
dziękuję Bogu. Bardzo.
Dobrej nocy. No więc ja powiem w ten sposób, że
niedosyt,
po to, żeby
może?
Wygrać wybory, nie wystarczy, chociaż niektórzy uważają, że być może tak jest, nie wystarczy agencja reklamowa i PR. Co prawda słyszałam również głosy, że wystarczy dużo i dobrze obiecać i w zasadzie można tą władzę jak gdyby zdobyć. Ale odnoszę wrażenie, że dzisiaj to już nie te czasy. Nie to miejsce, nie ten czas i nie ci ludzie. W związku z tym potrzebna jest praca z obywatelami. Potrzebna jest praca z ludźmi. Ale potrzeba jest również prezentacji, można mówić górnolotnie programu, potrzeba jest prezentacji propozycji rozwiązań określonych problemów występujących w kraju, społecznych bądź gospodarczych, ale nie wystarczy powiedzieć, mam świetny pomysł i go zaprezentować. Bo do realizacji tego pomysłu trzeba pozyskać zarówno wykonawców, czyli ludzi, którzy będą ten pomysł realizować, ale trzeba również pozyskać społeczeństwo po to, żeby również współdziałało na rzecz realizacji tego pomysłu. Ponieważ rządzenie krajem nie polega na tym, że wymyślamy rozwiązanie, przekuwamy to w ustawę, bo dzisiaj Sejm tak naprawdę zastanawiam się, do czego nam jest w Sejmie potrzeba 460 posłów, skoro w zasadzie przy obecnych dyscyplinach partyjnych, przy głosowaniach w zasadzie chyba by wystarczyło, żeby przywódcy partii parlamentarnych się porozumieli i głosowali tylko głosami, że tak powiem, swoich reprezentantów. To jest takie, jak dla mnie, bardzo przykry obrazek w Sejmie z jednej strony, a z drugiej strony dlatego powiedziałam, że odnoszę wrażenie, że żadna z partii opozycyjnych, która ma swoich reprezentantów w Sejmie, nie za bardzo chyba chce otrzymać, czy dostać, czy przejąć, czy uzyskać władzę, bo władza to odpowiedzialność. A zbyt mało, to jest oczywiście moja ocena, za dużo jest w tym wszystkim PR-u i takiego czasem negowania dla negowania tego, co powie strona rządowa, bez merytorycznego uzasadnienia, bez informowania społeczeństwa, dlaczego uważam, że rozwiązanie przedstawione przez rząd jest niekorzystne, niedopracowane, czy wręcz złe. A więc potrzeba jest normalnej, merytorycznej, ale również i jednoznacznej rozmowy z ludźmi. Nie wystarczy tylko albo negowanie, albo chwalenie, albo mówienie, czy samochwalenie. Nie wystarczy. potrzeba jest konkretnych rozwiązań i pozyskiwania ludzi do tych rozwiązań.
No i cały czas, jak mówi, to jest pani ocena jako naszego
gościa.
To
jest moja oczywiście ocena. Ocena tutaj czysto subiektywna.
A każdy z nas niech popatrzy. No możemy sobie spokojnie popatrzeć na swój region, na swoje miasto, swoją gminę, jak wygląda działalność na przykład posła, który będzie chciał za ileś tam, nie wiem, miesięcy, może lat, na nowo być wybranym. I jak wygląda jego podejście do wiary, bo to też jest ważne, do spraw na przykład teraz wolności słowa, telewizji Trwam, Radia Maryja. My zachęcamy, żeby odwiedzać i pytać się, dlaczego tak głosujecie, skoro przychodzicie nieraz na różne uroczystości religijne, odpusty, dajecie się pokropić wodą święconą, a podnosicie, czy naciskacie przycisk za ustawą, która jest na przykład za in vitro, która w sposób jawny tutaj uczestniczy przecież w zabijaniu embrionów ludzkich. To są takie podstawowe, jakieś no, wyważone, ale konkretne oceny. Rozmawiamy nadal, odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo. Kogo gościmy i skąd? Proszę bardzo.
Mirosław z Wielkopolski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mirosławie. Bardzo prosimy.
Ja mam taką propozycję. Może byście państwo do studia zapraszali ekipę rządzącą, a słuchacze myślę, że zrobią resztę. I w ogóle to zastanawiam się, czy po prostu ludzie z ekipy rządzącej nie przyjmują zaproszenia, czy nie są zapraszani. To mnie bardzo interesuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Mirosławie. No cóż, wie pan, ja nie wiem, czy miałby ktoś tutaj przyjemność nawet teraz rozmawiać, skoro takie, a nie inne są posunięcia tej ekipy rządzącej. Był taki moment, nie wiem, czy pani prezes pamięta, były debaty takie głośne i zapraszaliśmy do tych debat przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Nie przyjechali, odmówili. Były puste fotele, puste miejsca, podpisane nawet specjalnie w telewizji, że tutaj jest dla nich miejsce. Nie wiem, czy z lęku, czy z lekceważenia. No a teraz, no to przecież co my się dowiemy nowego? Mają tyle publikatorów, mają wszystkie programy, telewizję publiczną, wszystkie kanały, w każdej chwili tam, i zresztą słyszymy, prawda, kiedy trzeba, to pojawiają się w tym magicznym okienku, a więc tutaj, no, na pewno byłaby taka niekomfortowa audycja, bo musielibyśmy naszych słuchaczy naprawdę, myślę, i Polaków tutaj chłodzić i studzić, żeby mocne słowa tutaj nie leciały poprzez antenę radia katolickiego.
Znaczy, ja wyczułam być może, że przepraszam naszego słuchacza za to, co za chwilę powiem, ale wyczułam, że nie byłby to chyba, oczywiście nie zaglądam nikomu w głowę, więc nie wiem, jakie były myśli, ale niezbyt miło zabrzmiało: zaproście rządzących, a słuchacze zrobią resztę. Ja myślę, że jesteśmy w takim medium, w którym nie ma, przynajmniej ja nie zauważyłam, ani nie usłyszałam, ani nie przeczytałam jak gdyby języka nienawiści, więc być może źle odebrałam słuchacza, za co przepraszam, ale jestem głęboko przekonana, że gdyby się tak zdarzyło, to bez względu na to, kto by sprawował władzę, nie miałby powodu czuć się w jakikolwiek sposób zagrożony, bądź nawet w jakimkolwiek niebezpieczeństwie, będąc jak gdyby w medium, czy w telewizji Trump, czy w radiu.
No, ja pamiętam taką sytuację, że byli tu państwo gwiazdowie, rozmawialiśmy o ocenie sytuacji, historii Polski, była szansa, czy jest szansa. I pan prezydent Wałęsa poczuł się jakoś też dotknięty tą audycją, ale wyraził chęć przybycia. I przybył, i był obecny. Bardzo myśmy go, jak mogli, gościnnie przyjęli i myślę, wydaje, że kulturalnie te rozmowy przebiegały, no ale potem już za jakiś czas słyszeliśmy zapłatę za to też, prawda? W słowach, w ocenie nas, mówię, nas jako środowiska tutaj całego. Tak na marginesie mówię. Ale skupiamy się na tym temacie. Pani prezes, sytuacja ekonomiczna Polaków, bo to są ważne sprawy. Idzie zima, kończy się rok. W świetle najnowszych faktów i danych, które przychodzi nam oceniać i czytać. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Może teraz? Proszę bardzo.
O, witam.
Dwa telefony pod rząd urwały się, nie wiem dlaczego. Proszę bardzo, kto jest z nami?
Maborka. Mam takich kilka uwag właściwie. Jestem studentem, jestem po szkole ekonomicznej i mam takie pytanie właśnie, jakby to mogła pani tutaj ocenić. Przepraszam, nie zapamiętałem imienia, po prostu jadę autem pani, i tak. Lubię słuchać państwa audycji zawsze wieczorem.
Pani Anna Milewska, ekonomista. I pan Arkadiusz skończył studia ekonomiczne, tak?
Tak.
A pracuje pan teraz gdzieś, czy...
Tak, pracuję.
W zawodzie ekonomicznym.
W zawodzie, tak. Prowadzę firmę nawet.
A no właśnie, no to słuchamy pana. Bardzo jesteśmy ciekawi tych pytań.
Właśnie. Mam taką propozycję właściwie do rządzących. To jest kilka takich moich uwag, takich spostrzeżeń z tym młodym człowiekiem, może niedoświadczonym, może infantylnym. Ale tak, chciałbym, żeby państwo było prowadzone jak firma. Czyli przede wszystkim musi być jakby zysk ekonomiczny z prowadzonej działalności. Muszą być minimalizowane koszty. Koszty jak pracowników, czyli wszyscy, którzy są na utrzymaniu państwa, czyli lekarzy, tam jeszcze, no kto tam jest, no przede wszystkim polityków. Ja uważam nawet, że mogliby robić, jeżeli robią służbę, jeżeli chcą służyć państwu, to czy nie mogliby pracować za najniższą krajową, na przykład albo za średnią krajową te 3,5 tysiąca brutto, przecież to są pieniądze, które zarabiają ludzie właśnie dzięki nim, bo dość średnia, no właśnie to jest, no tak, średnia krajowa, te 3,5 tysiąca brutto, jeżeli oni robią coś dla państwa, no to przecież to nie byłby dla nich żadna ujma. Robiliby to nawet za darmo, jeżeli byliby tak właśnie bardzo zaangażowani w sprawy Polski. Uważam też na przykład, żeby mnie to interesowało właśnie pani zdanie, czy mogłyby być na przykład, mam kilka pomysłów takich, czy mogłyby być na przykład wykupowane polskie patenty przez polski rząd i na przykład taką ciekawostkę powiem, dowiedziałem się też właściwie niedawno, że Polacy wymyślili wycieraczki do samochodów, no może tutaj nie fajny temat, ale też prezerwatywy i się okazuje, że na przykład zagraniczne koncerny mogą wykupić polskie patenty, dać ludziom pracę przy produkcji tych wszystkich rzeczy potrzebnych lub tam mniej potrzebnych i zarabiać jeszcze na tym. A ja sobie wyobraziłem to właśnie w ten sposób, że polski rząd może wykupić polskie patenty, stworzyć miejsca pracy, sprzedawać te wszystkie rzeczy, nowości, takie nowinki produkowane i wysyłać je za granicę i na tym zarabiać. Przecież polskie państwo zapłaciłoby takiemu wynalazcy, nie wiem, 1 000 000, 2 000 000, 10 000 000, a zarobiłoby 100 razy więcej na przykład.
Co dalej jeszcze, panie Arkadiuszu, bo pan mówił, że 5, to szybciutko, żebyśmy dotrwali.
Okej. Okay. Mam jeszcze taki właśnie, na przykład mogłoby powstać w każdej miejscowości firma, która by segregowała śmieci, by śmieci segregowane można byłoby, nie wiem, albo i przetapiać, na tym też się nie znam, bo to takie po prostu luźne tematy mi przychodzą do głowy. Można byłoby przetapiać, stwarzać z nich kolejne opakowania, co byłoby tańsze i przecież ile firm by powstało, miejsca pracy dla ludzi i coś dobrego by zrobili, na przykład, bo oczyściliby środowisko.
To wiemy. Śmieci. Dalej, co jeszcze? I wszystko, tak?
Dalej, co jeszcze? No i jeszcze kilka miałem pomysłów, ale teraz mi... jeszcze bardzo mnie takie coś interesuje. No bo więzień na przykład też jest kosztem. Więzień, mamy tam 50 albo 60 tysięcy więźniów i tak średnio tam kosztuje 2 tysiące czy 3 tysiące na miesiąc. To jest tania siła robocza, po prostu niewykorzystana. To jest siła, to są silni mężczyźni, którzy nie robią nic. Po prostu oni tam sobie leżą, a mogliby na przykład coś produkować, coś robić i zarabiać na siebie albo chociaż na swoje utrzymanie. I tak powinno być wszystko organizowane, żeby ten cały koszt pobytu więźnia był przez niego odpracowany.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Tak, panie Arkadiuszu,
do wszystkiego dobrego, dobrej drogi, pozdrawiamy. No cóż, świeżo upieczony student ekonomii, pomysły gorące. Znaczy,
ja myślę, że warto tu naszym słuchaczom powiedzieć, że państwo to nie firma. W firmie rzeczywiście są przychody i koszty i mamy zyski, natomiast w państwie mamy wpływy i wydatki. Jeśli by zarządzać państwem tak jak dosłownie i dokładnie tak jak firmą, no dosyć duży byłby problem, co zrobić tak z tą całą strefą społeczną. A więc co zrobić z niepełnosprawnymi, co zrobić z chorymi, co zrobić z edukacją. Oczywiście na świecie są znane najprzeróżniejsze rozwiązania, ale myślę, że warto przytoczyć, że na szczytach na przykład najlepszych uczelni światowych są uczelnie państwowe albo z udziałem państwa. Nie polskiego państwa, ale w ogóle państwa. W związku z tym myślę, że Nie da się państwem zarządzać dokładnie tak jak firmą, natomiast to, co jest istotne, że tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, no jeżeli już w ogóle mamy z nią do czynienia na szczeblu państwa, to ona rzeczywiście powinna być prowadzona tak jak firma, ale najlepiej by było, jakby państwo nie brało się za interesy w sensie ekonomicznym, w sensie zysku, ponieważ wymieszanie tych dwóch form funkcjonowania zazwyczaj prowadzi, że tak powiem, do patologii i nieszczęścia.
No a te pomysły, cóż, no, patrzymy w innych, no już może zostawmy, ale te patenty, czy chociażby minimalizacja kosztów. Pamiętamy te takie pojęcia i te pomysły, tanie państwo.
Tanie państwo już.
Wiemy, czym się skończyło, to żeśmy już przerabiali na temat taniego państwa. Czy nie róbmy polityki, tylko róbmy, no co, boiska, no i wyszło, ani polityki nie ma porządnej, ani te boiska też są, jakie są, no,
ja narodowe. Myślę, że państwo powinno się zajmować tym, do czego zostało powołane. I to, co jest zapisane w kompetencjach jako i w powinnościach państwa wobec obywatela i wobec, cele, że tak powiem, firmy w konstytucji. I tego powinniśmy się trzymać. Jeżeli tego by się trzymali rządzący, czyli trzymaliby się konstytucji, naprawdę żyłoby nam się i prościej, i lepiej, i mniej zawila.
Kolejny nasz gość. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Po tej stronie Marek z Bawarii. Witam ojca Janusza.
Witamy, panie Marku.
Panią Mileską. No dobrze, że pani się odniosła właśnie, dlaczego postanowiłem zadzwonić do naszego radia, ze względu na te właśnie jakieś utopijne uwagi naszego słuchacza. No ja rozumiem, że to jest człowiek młody i tak dalej, ale to jest, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale tego typu myślenie występuje właśnie w pokoleniu młodych ludzi, bo to jest typowo neoliberalne myślenie, że państwo trzeba zredukować w ogóle do jakiegoś zupełnie, żeby zeszło pod ziemię, a przecież struktury państwa muszą dbać o dobro wspólne i właśnie w tej chwili ten antyneoliberalny kierunek, na przykład w Niemczech, tu nie chodzi o socjalizm, o partie socjaldemokratyczne, nawet ludzie, którzy wyznawali kiedyś idee liberalne, widzą, że w związku z tym kryzysem, który jest nietypowym kryzysem, dlatego że to nie jest cykliczny kryzys i tak dalej, to nie jest ta krzywa Kondratiewa, jak typowo góra-dół i tak dalej, bo ten kryzys ciągnący się już permanentnie od 10 lat, a od 5 lat jego ta, że tak powiem, końcowa ta gorąca faza i nie widać końca, to chodzi o to, że ten system się wypala. Ta kolejna faza rozwoju kapitalizmu, właśnie idąca w kierunku, gdzie państwo wycofuje się ze swoich powinności, a rządzący wybierani w demokratycznych, pseudodemokratycznych wyborach praktycznie wycofali się z rządzenia, dlatego że w tej chwili instytucje, globalne instytucje finansowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i instytucje bankowe jak Goldman Sachs i inne potężne banki, nie mówiąc o strukturach nieformalnych, one narzucają strukturom państw, poszczególnym rządom, żeby, tak jak pani Merkel, nazwana tu królową, mówiła, że demokracja musi się przystosować do rynków, a nie, że rynki muszą przystosować się do reguł demokratycznych. I ten pan tak zrozumiałem, że myśli, a poza tym więźniowie w Polsce muszą pracować. Ten pan widocznie nie wie, bo są warsztaty i tak dalej, chyba że ktoś jest zatrzymany, aresztowany, a nie jest już po wyroku. Ale tu chciałbym zwrócić uwagę, że co do Polski. Polska jest jakby tą peryferią Europy i praktycznie od dyktatu jednego szczytu europejskiego do drugiego, przecież Tusk w rozmowie z Cameronem, my nie wiemy, on opowiada bajki, że tu chodziło o to, żeby wywalczyć w nowym budżecie, żeby to był jednolity budżet nie tylko dla strefy, podzielony na strefę euro i strefę Unii Europejskiej. Przecież co on ma do powiedzenia? Ja miałem kolegów, którzy byli doradcami na szczytach, jeździli w okresie, kiedy PiS rządził i właściwie wtedy świętej pamięci prezydent Kaczyński był przyparty w sposób bardzo bezczelny do ściany przez prezydenta Sarkoziego i panią Merkel, że praktycznie dochodziło do scen, o których nie będę tu przypominał. I Polska jest właściwie poza zasięgiem i jeszcze dodatkowym tym tragicznym elementem według mnie w Polsce, że gniją struktury, że właściwie nikt nie panuje. No przykład ostatniej ulewy nad stadionem i brak decyzyjności był jakby lustrzanym odbiciem właśnie brak podjęcia decyzji na rzecz dobra wspólnego. Także chciałbym, żeby pani, czy moje intuicje i obserwacje są zgodne. Właśnie gnicie instytucji państwowych, brak pomysłu na Polskę i właściwie zarządzanie w imieniu struktur poza znajdującymi się poza Polską. Bo Polska, jak mówiłem, według mnie jest pewną peryferią, ale te wielkie państwa też właściwie straciły swoją sterowalność w sensie instytucji państwowych czy rządów, dlatego że międzynarodowe instytucje finansowe, one dyktują warunki rozwoju czy kierunku. Mam nadzieję, że neoliberalizm jako taki upadnie pod wpływem właśnie swojej ciężkości, bo inne struktury nie są w stanie zmienić tej polityki, która jest zabójcza dla społeczeństw krajów rozwijających się, ale również krajów wysoko rozwiniętych, bo widzimy, jakie napięcia wywoływane są w stosunkach społecznych i rozwarstwień społecznych, nawet na przykładzie Niemiec. Także kłaniam się pani
Pani Milewski.
Dla pani ekonomistki tak. Serdeczne pozdrowienia.
Dobrej nocy.
Kłania się Marek z Bawarii i ciekaw jestem na pani uwagi.
Panie Marku, dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Pan Marek ma nie tylko intuicję, ale myślę, że bardzo rozsądne podejście do wniosków, które wyciąga z własnych analiz, a one nie są jak gdyby tutaj w jakikolwiek sposób nadużyciem. Bo bezdyskusyjny jest fakt, że o czym już rozmawialiśmy w tej audycji, że Unia Europejska to nie tylko rozmowy, negocjacje, integracja, ale również twarde interesy narodowe. I to jest sprawa bezsprzeczna. Natomiast tutaj, jak pan Marek mówi, że Polska jest na peryferiach Europy, że no nie mamy jak gdyby dużego przebicia, jeżeli chodzi o instytucje europejskie, jeżeli chodzi o nasze interesy. Jeżeli mówi też i wraca po raz kolejny sprawa dachu, to ja bym powiedziała tak. Mnie nie przeraża brak kompetencji czy brak chęci wzięcia odpowiedzialności za to, żeby wcisnąć guzik i żeby się dach nad Stadionem Narodowym zasunął albo nie. Natomiast ja oczy otwieram okrągłe ze zdumienia, że dachem nad Stadionem Narodowym zajmuje się premier rządu państwa polskiego. Jeżeli premier rządu państwa polskiego musi zajmować się osobiście znalezieniem odpowiedzialnych za to, że deszcz napadał na Stadion Narodowy i nikt nie mógł zasunąć dachu na stadionie za 2 miliardy złotych, to dla mnie to jest efekt, że państwo nie działa i to jest efekt, że przekraczamy jakąś barierę Rubikonu, żeby się premier 40-milionowego państwa musiał angażować w poszukiwanie osób winnych w swoich podległych urzędach centralnych i nie mogli tego zrobić kierownicy odpowiednich działów, już nie wspomnę o ministra. Więc powtarzam, i w tym kontekście z panem Markiem trudno mi jest się zgodzić, bo ja do tego podchodzę, że to świadczy po prostu o daleko posuniętej byle jakości z jednej strony, a z drugiej strony o przeroście formy nad treścią. Nie wiem, czy pani kanclerz Merkel, czy jakiś inny przywódca narodowy by osobiście zajmował się szukaniem winnych w tego typu jak gdyby sprawie. To jest w gruncie rzeczy kwestia zupełnie jak gdyby techniczna i prosta. Natomiast jeżeli chodzi o to, o podejście jak gdyby młodych ludzi, takie neoliberalne, no a ja zadaję pytanie, a gdzież oni mają zobaczyć jak gdyby inne podejście? No gdzież mają zobaczyć inne podejście? Jeżeli od tylko i wyłącznie w prasie, w mediach przewija się informacja, że czy wypowiedź pana ministra XYZ albo innego wysokiego urzędnika państwowego to jest naprawdę, czy to jest zabieg PR-owski? Czy obietnica to jest naprawdę, czy to jest zabieg PR-owski? Młodzi ludzie na to widzą, patrzą, przyglądają się, słuchają i wyciągają jak gdyby swoje wnioski. Więc tutaj też bym nie robiła z tego jak gdyby takiego elementu, że mamy pokolenie młodych ludzi, to jest takie pokolenie neoliberalne, które nie bierze pod uwagę całej tej sfery, powiedziałabym, społecznej. Natomiast prawdą jest to, co powiedział pan Marek, i ja się w tym zgadzam, że pora najwyższa, żeby od początku wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi, już bez PR-u, bez obrażania się, bez górnolotnych słów, to już jest pora, żeby po prostu powiedzieć, że do kraju wdarł się chaos organizacyjny, administracyjny i rzecz pora, że tak powiem, ten chaos zatrzymać i uporządkować.
Sytuacja ekonomiczna Polaków w świetle najnowszych faktów i danych, które do nas dochodzą. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Nie będzie pochwalony Chrystus, miarę ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji.
Witamy.
Słyszałem przed chwilą, witam serdecznie panią. Otóż przed chwilą słyszałem pani Anna Marka z Bawarii. Jak pan z Bawarii ma no, szeroką wiedzę, tak w tym sposobie przedstawiania tego i w reakcji do tego młodego człowieka troszkę się nie zgadzam. Ja nie dopatrywam się żadnego neoliberalizmu w wypowiedzi tego młodego człowieka. To raczej formalizm pana Marka zbytni, bo tak się nie reaguje. Młodzi również mają coś do powiedzenia, nie trzeba ich odrzucać. Pani wyraźnie odpowiedziała, że to raczej wyjaśniła pani, a pan raczej przyjął formę zarzutu. To nie tak. Nie trzeba zarzucać. Powiedz młodym, trzeba wyjaśniać wiele spraw i ich nie odrzucać. Oni również mają coś do powiedzenia i uczą się jednocześnie. To odczuwało się w nim troskę jak każdego innego obywatela. Odnośnie właśnie sytuacji ekonomicznej, cóż można powiedzieć? To prawda, to co pani powiedziała, ale w moim również rozeznaniu również państwo wydaje pieniądze na aktywa lub pasywa, prawda? Dlatego może radiosłuchaczom trzeba troszkę wyjaśnić pasywa i aktywa, co to są. Pasywa to są rzeczy, które nie przynoszą absolutnie żadnego zysku. zysku. To, co kupujemy codziennie, my z tego zysku nie mamy, prawda? Ale rzeczy, które nabywamy, na które przynoszą nam zysk albo na których zarabiamy, to są aktywa. I otóż w moim odczuciu państwo polskie, nasze władze, te obecne, wydawają bezmyślnie bardzo dużo na właśnie na te pasywa, na różne rzeczy. Te różne, prawda, płacenie, te odchodne, czy jak to się nazywa, że ktoś odchodzi, prawda? To są rzeczy, które, to zubożenie właśnie państwa. Tu jest cały problem, ponieważ są pewne pasywa, gdzie państwo, aktywa, gdzie państwo powinno inwestować w rzeczy, które przynosi, jak na te linie, linie powiedzmy PKP. Po co sprzedawać? Przecież państwo może inwestować, bo to przynosi dochód, bo to są pasywa, aktywa. Nigdy się z tego nie rezygnuje i państwo nie oddaje, bo musi mieć państwo również pewną własność. Ale żeby państwo miało się dobrze, to rzecz pierwsza, która najważniejsza. Państwo musi stymulować przedsiębiorczość obywateli. Nie może państwo nigdy być rzecznikiem, czy powiedzmy wspierać wielkie koncerny, bo wtedy państwo bardzo groźnie zuboża społeczeństwo, ponieważ wprowadza się monopol. Monopol, w którym nie ma konkurencji, narzuca ile chce, co chce, nie ma żadnej konkurencji. Wobec tego państwo, żeby dobrze funkcjonowało, musi państwo stymulować i ułatwiać mniejszym przedsiębiorstwom tworzenie przedsiębiorstw konkurencyjnych, którzy monopol zbijają i robią dobrze dla państwa, dla obywateli. To jest główny właśnie, ale jeżeli państwo zacznie myśleć kategoriami własnymi, własnego zysku, bo ten czy ów przedsiębiorca wielki mi da pieniądze, powiedzmy, to wtedy już jest nie to. To nie jest służba narodowi, to jest służba samemu sobie. Wspierać przedsiębiorczość, bo im więcej przedsiębiorców jest, to jest w ogóle, to jest dobre dla państwa. Państwo jest odciążone, nawet drobne, małe przedsiębiorstwa. Każdy niech otwiera, udogadniać, prawda, ludziom. Dlaczego? Państwo wtedy raz jest zwolnione z pewnych datków na przyszłość, bezrobocie i tak dalej, bo troszczą się sami obywatele, ale państwo zapewnia obywatelom łatwość prowadzenia. Państwo nie staje się jakimś, prawda, jakimś instytucją, która okrada obywateli, wręcz odwrotnie. Im więcej ludzi jest, bo istnieje tak zwane prawo, to jest prawo liczbę. Im więcej ludzi, im mniej się od nich bierze, tym państwo więcej zyska, jeśli więcej przedsiębiorstw jest. I właśnie to jest potrzebne. Państwo, właśnie wspierać tych nowych, młode, nowe przedsiębiorstwa, niech otwierają, niech inwencje wprowadzają, niech konkurują, niech nie pozwalają dojść do jakiegoś monopolu, gdzie wielkie koncerny narzucają, tylko oni i nie upadają. Co się dzieje w Polsce? To jest nie do pomyślenia. Nie można. Państwo nie może dopuścić, żeby coś upadało. Prawda? Jeżeli jest jakieś mniejsze przedsiębiorstwo, więc wspierać jakimi sposobami. Różne są udogodnienia. To już państwo musi samo przeanalizować. To jest mądrość państwa. I na tym polega właśnie konkurencja polityków. Politycy pokazują, jak to rozwiąże, jak obywatele będą mieli łatwość, ale jeżeli będzie państwo patrzyło tak, jak za dawnych czasów, że obywatel to jest potencjalny złodziej, prawda? Bardzo negatywnie będzie oceniało państwo, bo on kombinuje, nie kombinuje. Całe życie nie będzie kombinował, prawda? Udogadniać wtedy państwo nie będzie. Żadnych kombinacji, żadnego lęku przed państwem. Oczywiście musi być wszystko pewne prawne, ale państwo najlepsze, zwróćmy uwagę, Szwecja. Państwo bardzo małe, prawda, ilościowo, zaludniowo jest wspaniałe. Tam nie ma, ja słyszałem właśnie ludzi, którzy są w Szwecji, tam są cudowne rzeczy dla obywateli, służba. To nie jest, bo jeśli będzie egoistycznie, będziemy patrzeć i wydawać pieniądze kompletnie byle gdzie, nonsensownie, co nie przynosi żadnego dochodu, tylko to jest wykradanie pieniędzy. No to pieniędzy, no to cóż. I obcinanie, prawda, prawem ludzi, od każdego brać pieniądze, od emerytów brać pieniądze, nic podobnego. Właśnie trzeba stymulować, jeszcze raz powtarzam, przedsiębiorczość ludzi, by uniknąć monopolu, nie wspierać żadnego monopolu, który narzuca i narzuca pewien, prawda, i ceny narzuca, Nie ma żadnego wyboru. Im więcej wybór, tym więcej konkurencji i konkurencja jest konieczna. To jest tak samo mi się przypomniało, jak chociażby nawet monopol prawda medialny. Chociażby nawet popatrzmy, co robią właśnie te władze, pan Dworak, chociażby nawet z telewizją Trwam. To jest pewna forma też monopolu, jakiegoś wspierania dla jakiejś idei, a nie ma konkurencji. I to obraca się przeciwko obywatelom. Jeśli wchodzi państwo wróguje interes obywateli, a wprowadza swoje, to czym prędzej takie państwo, takich władców trzeba.
Panie Jerzy, dziękuję bardzo za wypowiedź. Już pani...
Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego państwu.
Szczęść Boże, już pani Anna Mirowska.
Dobrej nocy, więc ja w pełni, że tak powiem, podzielam tutaj pogląd naszego radiosłuchacza, ponieważ mówiliśmy o tym również w naszej pierwszej części, że najważniejszą i najistotniejszą istotą i celem działalności organów państwowych jest stymulacja przedsiębiorczości, inwencji twórczej, kreatywności swoich własnych obywateli w zależności od ich możliwości i uzdolnień. Tworzenie warunków dla przedsiębiorstw i dla gospodarowania. Przecież to małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą zdecydowaną większość dochodu narodowego. I one są ciągle krępowane są w sposób przepisami administracyjnymi, fiskalnymi, różnymi zezwoleniami, pozwoleniami. W zasadzie przedsiębiorca w Polsce nie jest na przykład klientem urzędu skarbowego, tylko jest nadal petentem. Albo jeszcze gorzej, ściganym przez urząd skarbowy. W związku z powyższym, w pełni mówimy, pan nasz słuchacz powiedział rzecz również ważną, że należy stworzyć system, który ma być przyjazny obywatelowi, ale przecież my mówimy też o pewnym, poruszamy się w pewnym jak naprawdę paradoksie, bo mówimy tak, władza wybrana demokratycznie przez naród dzisiaj musi działać tak, żeby działała w sposób przyjazny obywatelom. Uświadommy sobie przecież, jaki w tym stwierdzeniu, które ja w tej chwili wypowiedziałam, zabrzmiał paradoks. Przecież istotą władzy wybranej w demokratycznych wyborach jest działanie na rzecz dobra wspólnego i dobra obywateli. To jest obowiązek tworzenia tych warunków do wykrzesania, do stymulowania i wykorzystania inwencji całych grup obywatelskich. A więc sądzę, że wrócę do tego takiego może brzydkiego sformułowania, ale 4 lata, czyli ta pierwsza kadencja, która dziennikarze kiedyś chyba gdzieś usłyszałam, nazwali kadencją lajtową przy grillu spędzoną, odbija nam się dzisiaj czkawką. Nam wszystkim.
Pamiętamy, jaka była reklama, ta, prawda, pozytywna, jak to było wszystko przedstawiane, że tutaj jakby dwa światy, ten taki niemodny, sztywny i ten, który wychodzi do przyszłości, do czegoś, co jest inne, żywe, nowe. Był taki przekaz,
tak,
i wielu na ten haczyk się złapało. I raz jeszcze powracamy, bo tutaj tak wybrzmiało w tamtej części bardzo mocno i to dobrze. Chodzi o obecność w wyborach, prawda? Te 50%, prawdopodobnie teraz wśród tych 50% jest część tych narzekających, którym jest też trudno. Pamiętajcie, drodzy, że poniekąd to jest na własne życzenie. Nie idąc, nie przemyślując swojego głosu, no ten głos marnujemy. I potem, poniekąd sami jakby dla siebie czynimy taką, a nie inną sytuację, więc na pewno ci, którzy nie poszli do wyborów, bo się im nie chciało, z lenistwa, z jakiegoś takiego zaniedbania, dzisiaj, jeżeli narzekają, powinni sobie tutaj wyraźnie powiedzieć, że to trochę była moja wina niestety. Bardzo to jest ważne, a 50% to jest bardzo dużo, prawda? To jest połowa.
Ale od wyborów się zaczyna, bo jeżeli nie będziemy chodzili na wybory, ja nie namawiam, każdy głosuje na kogo chce. A trzeba przyznać, że w Polsce mamy w trakcie wyborów naprawdę rozkwit demokracji, bo różnych i partii, i takich komitetów wyborczych naprawdę tworzy się bardzo dużo i naprawdę jest jak gdyby z kogo wybierać, jeśli już tak mówimy. Ale wybory to jest, jak dla mnie, to jest początek, dlatego że to jest początek edukacji obywatelskiej, to jest początek identyfikacji i współodpowiedzialności za to, co się dzieje w kraju po wyborach. Ale to jest również przyczynek do działania w samorządach, w organizacjach pozarządowych. To jest właśnie tak zwana edukacja obywatelska. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie, które umie pytać przedstawicieli władz o swoje własne sprawy, umie się o te sprawy upomnieć, nie boi się o te sprawy upominać, ba, wie, że to jest jej święte prawo. Także uważam, że jeszcze spora praca do wykonania, aby można było powiedzieć, że jesteśmy w pełni społeczeństwem obywatelskim. Ale będziemy, że tak powiem, tworzyć, pracować u podstaw, bo jesteśmy zdolnym narodem, jesteśmy narodem świadomym swoich praw i coraz częściej bierzemy sprawy w swoje własne ręce.
Pani Anno, jeden z ostatnich telefonów, który pewnie będzie takim potem podsumowaniem naszej audycji, tak mi się wydaje. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Stanisław z Łódzkiego.
Witamy bardzo.
Witam ojca i witam panią. Pozdrawiam gorąco. Cieszę się, że mogłem się dzwonić na antenę. Tak te rozmowy nasze jednak przeplatają się z wyborami cały czas i taka myśl, bo dzisiaj słuchałem też ojca Tadeusza, ojca dyrektora, który był między innymi powiedział, że nie ten wybiera, kto idzie do urny, a ten, kto liczy. Otóż tak się składa, że wiem coś o tym, na ten temat. Uczestniczyłem w wyborach na Ukrainie. Byłem przewodniczącym komisji i w tamtych wyborach też wydawałoby się, że nie ma możliwości zmiany władzy za czasów od teraz pomarańczowej rewolucji. Jednak było prawo tak wyborcze skonstruowane, że od każdej partii, a ich było chyba o dwa razy więcej, jak mamy teraz w Polsce, tych partii, od każdej partii było po dwóch członków komisji, w każdej możliwość, po dwóch członków od każdej partii i po dwóch osób, którzy byli mężowie zaufania. I oprócz tego, że centralna komisja liczyła i zbierała protokoły z każdej dzielnicy, z każdej placówki wyborczej i podliczała głosy, to partia opozycyjna, wtedy Wiktora Juszczenki, niezależnie jakby zbierała protokoły od swoich członków komisji, które miały, tak prawo było skonstruowane, że mogli mieć każdy członek protokół wyborów miał na ręku. I nie było możliwości sfalsyfikowania. Centralny serwer swoje liczył, a partia opozycyjna miała swój centralny serwer i ludzi odpowiedzialnych i po swemu jeszcze raz tak jakby to samo liczyli. Ale tutaj trzeba podkreślić bardzo wysoką kulturę wtedy i bardzo wysoką odpowiedzialność i ofiarność tych ludzi, którzy się angażowali w proces wyborczy. I dlatego warto by było w tym temacie pomyśleć coś już i tak skonstruować prawo wyborcze, żeby nie było możliwości manipulowania wyborami, tym bardziej gdy się słyszy jeszcze, że w Polsce wybory, a centralny serwer w Rosji.
Tak jest.
To jest nie do przyjęcia, moim zdaniem. Ja byłem też w tej grupie i uważam, że taki system, jak na Ukrainie przeprowadzono, by dobrze było wprowadzić na czas wyborów tutaj w Polsce.
Panie Stanisławie,
dziękuję serdecznie.
Bardzo.
Pozdrawiam gorąco i bardzo mi miło było, że się dodzwoniłem na tak wspaniałe radio.
Dziękujemy, dobrej nocy, pozdrawiamy serdecznie. No i ostatni telefon również do wyborów nas doprowadził, więc jest dużo pracy, mi się wydaje, dla też i partii, które ubiegają się o to, żeby przejąć władzę, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, mężów zaufania, przepatrzyć się dokładnie. No, a poza tym, no to cóż, no to rzeczywiście dziwna rzecz, że serwer przesyłający dane wyborcze jest w remoncie w Rosji. No to samolot był w remoncie w Rosji, prawda, w Samarze, potem serwery były.
No z tego wniosek by się nasuwał, że mamy bardzo dobre stosunki sąsiedzkie, no bo jesteśmy kawałkiem przecież sąsiadami. Ale ja myślę, że to wszystko, co mówią nasi słuchacze, należy brać pod uwagę i z należytą uwagą się nad tym pochylić. Ale szanowni państwo, inaczej liczy się 5 banknotów w portfelu, czy 5 kartek papieru, a inaczej, jeżeli tych kartek są miliony, to po pierwsze. A więc tutaj bez względu na to, jaką technikę byśmy i gdzie ją zaangażowali i jakie mielibyśmy narzędzia do weryfikacji prawidłowości liczenia, nic nas nie zwolni z obowiązku chodzenia do wyborów, do tych urn wyborczych. Ale pamiętajcie również państwo, że codziennie podejmujecie decyzje i codziennie tak naprawdę dokonujecie wyborów. Pan tutaj powiedział, nasz słuchacz, że w wolnym kraju jest prawo dla każdego radia i każdej telewizji. I mogę przyznać uczciwie i szczerze, że sama jestem mocno zbulwersowana decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie umieściła telewizji Trwam na pierwszym multipleksie, bo to jest pluralizm w mediach. To o to chodzi. Jeśli byśmy popatrzyli na i przypomnieli sobie z lat 70. i 80. postulaty robotnicze, to właśnie jednym z naczelnych postulatów był pluralizm w mediach. Wolność mediów, wolność słowa i należy, to jest właśnie również istota państwa, żeby tworzyć warunki i umożliwiać rozwój tego pluralizmu. Nie można, ja jestem zdziwiona, w jaki sposób polityczna Krajowa Rada, która była, jest i jak sądzę, jeśli się system nie zmieni, nadal będzie radą polityczną, bo jest wybierana przez polityków. Musi stać na straży pluralizmu mediów. Bez względu na to, czy komuś się to osobiście jako człowiekowi podoba, czy nie, bo wykonując określoną funkcję publiczną i służbę publiczną, musi o to po prostu zadbać.
Pani Aleno, dziękujemy bardzo za te godziny spędzone razem z nami w Radio Maryja i Telewizji Trwam. Naszym gościem była pani Anna Milewska, ekonomista, kiedyś też członek zarządu Telewizji Polskiej przez kilka lat, a więc ekonomicznie przypatrywała się pani, jak to wszystko ma działać i jak to dobrze działało, były tego owoce, a my dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że będą owoce tego spotkania również bardzo, bardzo widoczne w naszych słuchaczach, ale też patrzymy w naszym społeczeństwie i także państwie, bo my to państwo tworzymy.
Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Żegnamy się tą piosenką, a... po niej już kompleta modlitwa na zakończenie dnia.
Tam na wschodzie zostały mogiły, ślad pamięci ojczystych stron. Drogę życia i losy znaczyły obca ziemia i obcy dom. Jeszcze obraz w pamięci się snuje, ojca, matki i lat dziecinnych. Jeszcze w sercu tęsknota ukłuje, kiedy wspomną swój dom rodzinny. Ale tutaj jest nasza Polska, gdzie polskie serca biją, gdzie hymnu nuta swojska i gdzie Polacy żyją, gdzie rośnie polskie zboże, gdzie święty 3 maj, gdzie Bałtyk, polskie morze. Tu jest nasz polski kraj, gdzie Bałtyk, polskie morze, tu jest nasz polski kraj. Nad Wilejką takie same są brzegi, jak nad Bugiem czy na Wolinie. Takie same zimą są śniegi, no i gra taka sama na Świnie. Tu nad ranem lato paruje, mgłą wilgotną świtezi zapachem. Tu w zaroślach się życie kotuje, takie samo tu niebo jest dachem. Ale tutaj jest nasza Polska, gdzie polskie serca biją, gdzie w hymnu nuta swojska i gdzie Polacy żyją, gdzie rośnie polskie zboże, gdzie świętem 3 maj, gdzie Bałtyk, polskie morze. Tu jest nasz polski kraj, gdzie Bałtyk, polskie morze, tu jest nasz polski kraj. Na Pomorze przygnały ich losy, dziś nad Odrą inny są ich dom. Tutaj wnuki już im porosły, może ziemia daje im plon. Oni pierwsi fabryki stawiali, siali zboże, znaczyli łowiska. Obcej ziemi serce oddali, dziś ta ziemia ich sercu jest bliska. Ale tutaj jest nasza Polska, gdzie polskie serca biją, gdzie hymnu nuta swojska i gdzie Polacy żyją, gdzie rośnie polskie zboże, gdzie świętem 3 maj.